Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Kiedyś zrobiono pogłębioną analizę, aby sprawdzić, jak duża część młodych piłkarzy trafia do zawodowych klubów, a później robi przynajmniej przeciętną karierę. Okazało się, że spośród wszystkich chłopców, którzy występują w Akademii Piłkarskiej w wieku 9 lat, mniej niż 1% będzie w stanie utrzymać się z futbolu. Co więcej, tylko 180 z 1,5 miliona graczy, którzy w dowolnym momencie grają w zorganizowaną piłkę młodzieżową, zostanie profesjonalistami w jakiejś zawodowej lidze. I to niezależnie od tego, czy grasz w Polsce, Anglii, Brazylii czy Hiszpanii. Jednym z tych szczęśliwców, którym udało się spełnić marzenie, jest Iker Casillas. Świeżo emerytowany bramkarz, seryjny zdobywca mistrzostw, pucharów i zawodnik wyznaczający epokę na pozycji, którą piastował przez 2 dekady. Ci, kochający piłkę, często zacierają granice między sportem a świętością. Dla nich hiszpańska legenda to ktoś więcej niż zawodnik, statystyki i miłe wspomnienia. W życiorysie Casillasa są dziury i można znaleźć mnóstwo amunicji do podważenia wielkości sportowca. Jednak jest coś wyjątkowego w jego statusie. Ale żeby całkowicie pojąć, dlaczego Iker jeszcze w trakcie kariery został obwołany świętym, należałoby poznać całą jego historię. Od początku. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Z tej strony Konrad Szymański. Pamiętajcie, że każda wasza aktywność w postaci komentarza czy łapki w górę na YouTube jest dla mnie bardzo ważna. Chyba, że słuchacie mnie na Spotify, wtedy zachęcam po prostu do zaobserwowania podcastu. Panie i panowie, przed nami Iker Casillas.
Piłkarscy herosi żyją wiecznie. Seria Legendarni.
Chyba każdy 16-latek chciałby, aby można go było wyciągnąć z klasy w nagłym wypadku. Wyobraź sobie znudzonego nastolatka, kreślącego coś bez sensu na ciągnącej się bez końca lekcji projektowania, gdy nagle wzrok jego i wszystkich kolegów powędrował w kierunku drzwi. Do klasy wpada dwóch dorosłych, jak agenci CBA, tylko że w dresach Realu Madryt. Wskazują palcem na chłopaka i każą mu ze sobą iść. Świat nagle zawirował w głowie. Obmyślasz wiele scenariuszy. Myślisz, czy dostaniesz misję uratowania prezydenta albo walki z najeźdźcą z kosmosu. Tymczasem powód porwania z lekcji jest nieco mniej zwariowany, ale właściwie też trochę abstrakcyjny. Wzywa cię klub, w którym trenujesz w akademii i masz lecieć na mecz. Jaki? Bagatela. Ligi Mistrzów. Do Trondheim. Siedząc w samolocie obok Fernando Morientesa, czułem, jakbym wygrał los na loterii. Opuściłem szkołę, pojechałem do domu, przebrałem się, wsiadłem do taksówki, pojechałem na lotnisko Barajas i tam poznałem wszystkie gwiazdy. Jako dziecko myślałem, że to niemożliwe. A propos loterii, znana jest anegdota, którą co jakiś czas powtarzał ojciec Ikera. Otóż w każdy weekend José Casillas próbował przewidzieć wyniki meczów, powierzając swemu synowi zarejestrowanie kuponu u bukmacherów. Pewnego pamiętnego wieczoru, gdy sprawdzał poprawność swych typów, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wszystkie 14 zakładów okazały się strzałem w dziesiątkę. Spojrzał na twarz pierworodnego, która momentalnie poczerwieniała. Młody niezręcznie wyznał tacie, że zapomniał postawić kuponu, co oznaczało, że rodzina Casillasów tego wieczoru nie cieszyła się z wygranej w wysokości ponad 1 000 000 euro. Wkrótce jednak bramkarz miał zarobić znacznie większe pieniądze. I to dzięki swojemu talentowi. Pomijając małe wykroczenie z dzieciństwa, jego rodzice byli zachwyceni wiadomością o powołaniu syna i robili wszystko, co w ich mocy, aby pomóc mu w drodze do sławy. Jednak nawet oni nie mogli przewidzieć, że w wieku 20 lat będzie już jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy młodego pokolenia. Ale cofnijmy się jeszcze o te 4 lata, wracając do Trondheim. 16-latek ostatecznie nie pojawił się w grze. To już byłoby za wiele. Cały mecz ogrzewał ławkę rezerwowych na piekielnie zimnym i nieprzystępnym norweskim stadionie, ale przynajmniej miał świetny widok na grę starszych i dużo bardziej doświadczonych, kolegów, czy już mógłby ich tak nazwać. Real przegrał 0-2, a Młokos wrócił do drużyny młodzieżowej, zaraz gdy wyleczyli urazy obaj podstawowi bramkarze. Santiago Canizares, przyszły wielki rywal Ikera, oraz Bodo Ilgner. Ale sytuacja się powtórzyła i to dość szybko. 15 września 1999 roku Casillas znalazł się tym razem w pierwszej jedenastce w meczu Ligi Mistrzów. 2 lata po pierwszym powołaniu do drużyny seniorskiej i zaledwie 3 dni po debiucie w La Liga. Mając zaledwie 18 lat i 118 dni, został najmłodszym bramkarzem Champions League. To rekord, który dzierżył aż do października 2017 roku, gdy przejął go Miles Filar. Chociaż królewscy tylko zremisowali, a Iker puścił 3 gole, młody i odważny chłopak zaimponował reszcie zespołu pewnością siebie. Nie przestraszyły mnie race ani to słynne greckie piekiełko. Było normalnie. Wraz ze wzrostem liczby występów w sezonie 99-2000 zwracał uwagę nie tylko ekspertów, ale też menedżerów innych wielkich klubów. Kiedy Real wyeliminował Manchester United w ćwierćfinale, słynny Szkot pochwalił bramkarza w prasie. Jego dojrzałość to coś, co wyróżnia go wśród innych 18-latków na boisku. Nie wszyscy jednak potrafili docenić jego talent. Oliver Kahn, przyzwyczajony do tego, że uwielbia stać w świetle Jupiterów i zwykle niepowstrzymujący się od niepochlebnych opinii, najwyraźniej był zirytowany eskalacją zainteresowania Hiszpanem. Real ryzykuje, wystawiając w bramce tego chłopca. To nie zabawa, tylko Liga Mistrzów. Pech Kana polegał na tym, że Casillas najwyraźniej zapoznał się z jego komentarzem, a Bawarczycy zmierzyli się z Los Blancos w półfinale. W rewanżu Real musiał bronić dwubramkowej zaliczki. Bayern napierał niemożebnie, ale Ikar powstrzymywał niemal każdą próbę strzelecką Niemców. Ostatecznie Hiszpanie przegrali tylko 1-2 i awansowali do wielkiego finału, gdzie spotkali się z rodakami z Walencji. W decydującym meczu na Saint-Denis pod Paryżem nie musiał być już tak spektakularny jak we wcześniejszych partiach. Real spokojnie wypunktował nietoperze, wbijając im 3 bramki i nie tracąc ani jednej. Casillas, który dzierżył niekonwencjonalny numer 27, był praktycznie bezrobotny. Ze spokojem obserwował, jak Morientes, McManaman i w końcu Raul zatapiają łajbę prowadzoną przez Hectora Coopera. Fakt, że stał się najmłodszym zawodnikiem, który kiedykolwiek grał i zdobył Ligę Mistrzów, był wisienką na torcie w pamiętnej debiutanckiej kampanii. Liga Mistrzów w 2000 roku to dobre wprowadzenie do pięknej kariery. Zresztą, legendarny golkiper nadal uważa ten sukces za swoje ulubione osiągnięcie. Wiedział też, że to dopiero początek. Kiedy wygrywasz pierwszą Ligę Mistrzów w wieku 19 lat, to prawdą jest, że zastanawiasz się, czy potem na koniec wygrasz ich 5, a może 6. Wydaje się to banalnie łatwe, ale tak nie jest. Występy na poziomie klubowym doprowadziły do powołania do reprezentacji Hiszpanii. 3 czerwca 2000 roku, a więc niedługo po finale Champions League, zadebiutował w kadrze La Furia Roja jako 19-latek przeciwko Szwedom. Następnie pojechał do Beneluxu na Euro, gdzie jednak nie pojawił się na boisku ani razu. Selekcjoner Camacho wówczas wyżej cenił jeszcze umiejętności Santiago Canizaresa, na którego Casillas mógł spoglądać z wyższością w Paryżu. Pierwszy golkiper miał jednak dużo respektu do młodszego kolegi. Ten czas podczas Mistrzostw Europy był momentem, w którym zdałem sobie sprawę, że osiągnie bardzo dużo. Nie zagrał wtedy ani minuty, ale wystarczyły mi treningi z nim, jego zachowanie, zaangażowanie i postawa, żeby dostrzec w nim coś więcej niż tylko zawodnika. Oczywistą prawdą piłkarską jest to, że w trakcie kariery niczego nie możesz sobie zagwarantować. Iker też przełknął nieraz gorzką pigułkę. Pierwszą, gdy znalazł się na ławce rezerwowych w połowie sezonu 2001-2002. Było to o tyle dziwne, że w poprzedniej kampanii spisywał się co najmniej dobrze i sięgnął po pierwsze mistrzostwo Hiszpanii. W tym czasie sternikiem królewskich został Vicente del Bosque, dla którego liczyły się tylko dwie rzeczy – praca i forma. Jeśli któryś z tych rzeczy nie zauważał u swojego podopiecznego, nie wahał się usadzić go na ławce. Taki los spotkał Ikera. Decyzja daleka od nielogicznych. Chociaż golkiper fenomenalnie spisywał się podczas pierwszych dwóch sezonów, wydawało się, że presja, jaka na nim spoczywała, powoli zaczynała go zjadać. Ponieważ realnie oglądał się na nikogo i zamierzał pożerać wszystkich przeciwników w drodze po Puchar Hiszpanii, Ligę i klubowe Mistrzostwo Europy, Del Bosque zdecydował, że będzie lepiej, gdy młodzieniec trochę odpocznie i nabierze dystansu przed ponownym wkroczeniem do wielkiej rywalizacji. Zadania Ikerowi nie ułatwiał trener bramkarzy. Manuel Ameiro znany był z tego, że potrafił adeptom codziennie robić niezłą zaprawę. Bramkarze skarżyli się, że łatwiej byłoby im na treningach z resztą zespołu, nawet gdyby musieli uczęszczać na 3 sesje każdego dnia. Kiedyś Iker nie wytrzymał i rzucił do Manuela. Jeśli będę dalej ćwiczyć w takim tempie, to w wieku 24 lat przejdę na emeryturę. W takiej dyspozycji możesz zrobić to już teraz. W bramce królewskich powoli oswajał się już ktoś inny. Cesar Sanchez, 30-letni zawodnik, najbardziej znany z 8 lat gry dla Realu Valladolid. Kiedy rozpoczął finał Copa del Rey, Casillas dąsał się schowany wśród rezerwowych. A kiedy Sanchez wyróżniał się w ćwierćfinałowych i półfinałowych meczach z Bayernem i Barceloną, 20-latka z trudem dało się opanować, kiedy wpadał w szał. Mógł znosić krytykę, owszem, ale nie rywalizację. Nie przywykł do tego, by mieć konkurenta. To wtedy pokazał, że jeszcze nie dorósł, że dojrzałość wykazywał, ale tylko na boisku. W kiepskim humorze pojechał wraz z drużyną na finał Ligi Mistrzów do Glasgow. Znów nie zagrał, a przynajmniej nie od razu. W finale w Paryżu grałem mając 19 lat, a nie będę grał mając 21. Mylił się. W 68 minucie starcia z Bayerem Leverkusen Sanchez złapał kontuzję nogi, która zmusiła Del Bosque do natychmiastowej zmiany. Trener nie miał wyjścia. Zwrócił się o przysługę do Casillasa. Udowodnij, że się myliłem. Niemcy atakowali, a on bronił jak w transie. Strzały Basturka i Dimitara Berbatowa. Wszystkie napotykały na mur. Mogliby grać i 3 dni zamiast tych 20 minut, a Iker i tak prawdopodobnie nie dałby się pokonać ani razu. Real ponownie został mistrzem kontynentu, zaś bohaterem ogłoszono Zidana za tę fantastyczną bramkę zdobytą volejem oraz 21-latka, który pół sezonu terminował jako zmiennik. Od tego momentu Casillas nigdy nie oglądał się za siebie. Ten finał przekonał wielu fanów futbolu, że przeznaczeniem tego chłopaka będą rzeczy wielkie. Zdobył swoich wielbicieli zarówno stylem gry, wyjątkową zwinnością, imponującą prędkością, do tego wyostrzonym poczuciem świadomości i dzięki żelaznym nadgarstkom. Po sezonie mógł już się spokojnie przygotowywać do Mistrzostw Świata w Korei Południowej i Japonii. Bez presji, słusznie myśląc, że będzie tylko rezerwowym, ponieważ Santiago Canizares nadal był obsypywany pochwałami. Znajdował się w topowej formie, wręcz chodził po wodzie. Ale wystarczył moment, by wszystko odwróciło się o 180 stopni. W przeddzień turnieju Santiago, który dysponował najpewniejszymi rękami na świecie, upuścił flakonik z wodą toaletową, a ta spadła mu na prawą stopę, powodując rozerwanie ścięgna. Mistrzostwa skończyły się dla Canizaresa, zanim się rozpoczęły. Kto inny jak nie Casillas miałby zająć jego miejsce w zespole? Pech jednego oznaczał szczęście drugiego. Tak to już jest w sporcie. Zastępując oszołomionego rodaka, w pełni wykorzystał swoją szansę. Odegrał fundamentalną rolę w awansie Hiszpanii do ćwierćfinału, gdy w 1/8 wybronił 2 rzuty karne, w tym jeden w podstawowym czasie gry. To wtedy zyskał kultowy przydomek Święty, którego nie stracił do końca kariery. Chociaż Espania odpadła w walce o półfinał z Koreą Południową i arbitrem sędziującym bardziej niż po gospodarsku, pozycja Ikera stale rosła. Canizares już nie wrócił do bramki reprezentacji. Ta pozycja należała tylko do 21-latka z Mostoles. Iker znowu miał szczęście. Trafił do absolutnie złotej generacji hiszpańskich piłkarzy. Kiedy Pep Guardiola zakończył przygodę reprezentacyjną w 2001 roku, jego rolę przejął 21-letni Xavi. Kiedy z kadrą żegnali się Fernando Hierro i Luis Enrique, więcej minut zaczęli otrzymywać 24-letni Carles Puyol, a także 22-letni Xabi Alonso. Gdy Raul postanowił zrobić miejsce młodszym, w kolejce na swoje szanse czekali 23-letni Fernando Torres oraz 24-letni David Silva. Wszyscy byli wygłodniali sukcesów i gotowi, aby je osiągnąć. Nad nimi czuwali świetni szkoleniowcy, no i dobry duch w bramce. Święty Iker.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Pomimo pierwszych nieudanych podejść, porażek w Euro 2004 i Mistrzostwach Świata w Niemczech dwa lata później, La Furia Roja odzyskiwała blask. Ekipę przejął Luis Aragonés, znany w kraju fachowiec, lecz o trudnym charakterze. Choleryk. Dostał konkretne zadanie. Wstrząsnąć drużyną i, kto by pomyślał, zacząć wygrywać. Trener wiedział jednak, że sam nie będzie w stanie zbudować prawdziwej drużyny. Biorąc pod uwagę różnych graczy reprezentujących dumne i wielkie kluby, takie jak Barcelona, Real i Atletico, w hiszpańskiej kadrze łatwo było o podziały. Dlatego Aragonés potrzebował prawej ręki wśród kadrowiczów, kogoś, kto scementowałby całość, byłby swego rodzaju strażnikiem pokoju. Gdy Raul w 2006 roku powiedział dość, opaska kapitańska trafiła do rąk Casillasa.
Zawsze sądziłem, że bramkarz nie może być dobrym kapitanem. Uważałem, że jesteśmy zbyt daleko, by panować nad kolegami w niektórych momentach. Nie zamierzałem jednak protestować. Pozwolił mi być liderem i głosem w szatni. Sądzę, że udało mi się spełnić jego oczekiwania.
Patrząc z perspektywy czasu, jasnym jest, że awans Ikera na kapitana był jedną z najlepszych decyzji Aragonesa. Euro w Austrii i Szwajcarii to turniej Casillasa. Ćwierćfinał z Włochami. Podstawowy czas gry kończy się bezbramkowym remisem. W serii jedenastek broni dwa strzały, Di Natale i De Rossiego, dzięki czemu Hiszpanie awansowali do półfinału, gdzie łatwo odprawili z kwitkiem reprezentację Rosji. Kilka dni później Hiszpania po 44 latach przerwy zdobyła Mistrzostwo Europy. W Wieniu wystarczyło, by Niemców raz zaskoczył Fernando Torres. Casillas w całym turnieju puścił tylko dwa gole i został zasłużenie wybrany najlepszym bramkarzem mistrzostw.
Po końcowym gwizdku meczu z Niemcami nie wiedziałem, co robić. Zacząłem więc biec prosto przed siebie. W pewnym momencie zatrzymałem się. Upadłem na kolana i zacząłem płakać. Nie było to nic nowego w moim przypadku. Zawsze mi się to zdarzało, kiedy coś wygrywałem. Z całego tego szaleństwa doskonale pamiętam chwilę wejścia na trybunę honorową. Michel Platini powiedział mi, że on jako piłkarz przeszkodził Hiszpanii w wygraniu mistrzostw w 1984 roku, więc z czystym sercem, jako prezydent UEFA, oddaję to, co zabrał.
Iker jeszcze nie wiedział, że najlepsze w reprezentacji dopiero nadejdzie. Pomimo wniesienia na teren Hiszpanii pięknego, okazałego, srebrnego pucharu, rodacy wiedzieli, że nie ma co przesadzać z wymaganiami. Historia niespełnionych oczekiwań i niespełniających standardów niedociągnięć sprawiła, że fani spodziewali się najgorszego, zwłaszcza, że kadrę przejął niezbyt lubiany Vicente del Bosque. Na początku mieli trochę racji. Na mundial do RPA pojechali jako murowany faworyt, a już w pierwszym meczu dostali cios, po którym mogli się nie pozbierać. Ulegli Szwajcarom 0-1. Komentatorzy nie pozostawili na Casillasie suchej nitki. Gromy ciskano także w stronę jego narzeczonej, Sary Carbonero, reporterki hiszpańskiej stacji telewizyjnej, która w trakcie meczu przebywała za bramką kapitana. Wyrok kibiców nie mógł być inny. Na pewno go rozprasza, a on wpuszcza babole. W tamtej chwili cała złość za niepowodzenia skupiona była tylko na nim i na niej.
Mówiono, że jest głupia, że nie skończyła studiów, a pracę dostała, no, nie ze względu na kompetencje. Iker bardzo to przeżył. Byłem bardzo rozczarowany mediami i ludźmi, którzy wyrażali o Sarze takie opinie, nawet je nie znając. Ilu wielkich dziennikarzy nie ukończyło studiów? A ona nie jest żadną nowicjuszką. Od 8 lat pracuje w zawodzie.
Tłumaczył ją w każdym wywiadzie, ale krytykom najlepiej odpowiadał na boisku. Pomimo starań przeciwników, zachował spokój. Zebrał swoich kolegów i zdopingował ich do wzmożonej pracy. Podziałało. Dwa kolejne mecze w grupie zakończyły się zwycięstwami. Nagroda? Randka z portugalskim sąsiadem o prawo do gry w ćwierćfinale mundialu. Perspektywa gry z ekipą Cristiano Ronaldo, która tydzień wcześniej rozjechała Koreę Północną 7-0, nie wyglądała optymistycznie. Jednak Hiszpania i Casillas nie dali się zastraszyć. Dzięki bramce Davida Villa znaleźli się w najlepszej ósemce globu. Następnie powtórzyli 1-0 w starciu z Paragwajem, gdzie znów na wyżyny wspiął się Święty, broniąc rzut karny przy stanie 0-0. Kluczowa parada, być może nawet punkt zwrotny w turnieju. W półfinale znów czekali na nich Niemcy, którzy nie potrafili zrewanżować się za finał Euro sprzed 2 lat. Gol Puyola zapewnił bilet do Johannesburga. Zanim się wszyscy zorientowali, Hiszpanie po raz pierwszy znaleźli się w finale Mistrzostw Świata, a Casillas płynął na serii 310 minut bez wpuszczonej bramki. Wszedł w tryb nieśmiertelności. Holendrzy, może nawet bardziej niż reprezentanci z Półwyspu Iberyjskiego, byli znani z tego, że nie wykorzystują swojego potencjału. Do dziś pokutuje mit, że to najsilniejszy piłkarsko naród, który nigdy nie wzniósł Pucharu Świata. W Republice Południowej Afryki mieli, jak dotąd, ostatnią szansę. No ale wtedy natknęli się na Casillasa. Wielkie mecze wymagają wielkich chwil od wielkich graczy. Występ Ikera w finale pozostaje jednym z najlepszych indywidualnych pokazów w historii mundiali. 62. minuta finału. Tablica wyników wskazywała 0-0. Upadając, Wesley Sneijder w sposób spektakularny potrafił zagrać w uliczkę Arjenowi Robbenowi. Człowiekiem, który puścił się wtedy w pogoń za nim, był Joan Capdevila. Szybko się zorientował, że nie ma żadnych szans dopaść Holendra. Powtarzał tylko głośno Kirikocho Kirikocho, czyli zaklęcie mające przywołać złe duchy w stronę przeciwników. Nauczył go tego chiliński menedżer Manuel Pellegrini, z którym pracował w Villarreal. I te hiszpańskie skuźbała na dziada podziałało. Będąc sam na sam z Robbenem, Casillas padł na murawę, ale zostawił prawą stopę w powietrzu, w którą idealnie trafił skrzydłowe oranie. Gdy piłka minęła słupek, Robben padł na kolana, łapiąc się za głowę. Patrzył w dal, a kamera pokazywała jego zdumienie. Jak on to zrobił? Pytały jego oczy i otwarte usta. Po godzinie brzydoty, która nie pasowała do finału mundialu, Casillas tchnął nowe życie w spektakl. I podobnie jak wybroniony rzut karny przeciwko Paragwajowi, ta interwencja obudziła jego kolegów. Przez następnych 30 minut Hiszpania utrzymała bezbramkowy remis, a w drugiej połowie dogrywki Andres Iniesta, zainspirowany siłą mentalną Casillasa, wykorzystał swój własny moment, gdy strzelił jedynego gola w tym meczu. Kilka minut później Espania została koronowana na nowego mistrza świata. Iker mógł podnieść puchar jako pierwszy. Ta chwila to bezapelacyjnie szczyt jego reprezentacyjnej kariery.
Spełniłem marzenie z dzieciństwa. Móc wygrać z reprezentacją coś bardzo ważnego. Mundial. Móc zobaczyć, że ten puchar naprawdę istnieje. Osobiście go dotknąć. Zdać sobie sprawę z tego, że mnóstwo piłkarzy pragnęło go zdobyć, ale nie mogło. Najpiękniejsze uczucie.
Największą deklaracją radości i miłości był pocałunek tuż po finałowej ceremonii. Sara Carbonero przeprowadziła wywiad z kapitanem, który nie mógł powstrzymać łez. Zadedykował trofeum swojej rodzinie, przyjaciołom oraz jej. To wszystko na oczach całego świata. Wideo z rozmowy obiegło glob i stało się symbolem mundialu w południowej Afryce.
A la gente que me apoyó siempre, a mis padres, a mi hermano.
¿Sarno?
Szedł dalej. W 2012 roku pobił rekord w liczbie występów dla reprezentacji, wykreślając liczbę 126, należącą do innego golkipera, Antoniego Zubizarrety. To rekordowe, 127 spotkanie przypadło akurat na starcie na Wembley, przeciwko Anglii. Gospodarze wygrali 1-0, a Laker zachował czyste konto, ponieważ w przerwie zmienił go Pepe Reina i to on puścił gola. Na polsko-ukraińskie euro wychodził jako pewna jedynka. Żadna inna drużyna nie mogła się równać z obezwładniającym atakiem La Furia Roja. Reprezentacja zdemolowała Włochów w finale 4-0, a po drodze Iker puścił zaledwie jednego gola, także z Italią, ale w spotkaniu grupowym. Tym samym Hiszpanie po raz pierwszy w historii obronili tytuł najlepszej drużyny na starym kontynencie i spięli klamrą zachwycające występy złotego pokolenia. Pokolenia, na której straży stał kanonizowany za życia bramkarz. Nie traktujcie tej historii jako opowieści o samych triumfach. Nasz bohater porażek zanotował dosyć sporo. Latem 2010 roku, po wspaniałym mundialu, Iker został również kapitanem Realu, kiedy rozbrat z klubem wzięli Raul z Gudim. Bramkarz zapragnął sukcesów klubowych. Sęk w tym, że na przeszkodzie zawsze stawał pewien klub z Katalonii. 29 listopada 2010 roku doszło do jednego z najbardziej pamiętnych klasyków. To pierwszy mecz rozegrany od czasu mundialu w RPA. Wystąpiło w nim 13 zawodników reprezentacji mistrzów, w tym aż 10 z podstawowej jedenastki. Przed pierwszym gwizdkiem, to specyficzne El Clasico, reklamowano jako święto tego, co najlepsze w kraju. Jednak to, co miało być symbolicznym upamiętnieniem sukcesu Hiszpanii, okazało się rzezią niewiniątek. Barcelona zmiażdżyła Real, serwując im manitę. 5-0. Nie obyło się bez kontrowersji. Szalejącego Ramosa, który przewracał Messiego, a później, gdy schodził z boiska ukarany czerwoną kartką, wymienił się niepochlebnymi uwagami z Puyolem i wsadził palec w oko Xaviemu Hernandezowi. Z tym samym Puyolem i Xavim kilka miesięcy wcześniej cieszył się z historycznej wiktorii w Afryce. Rok później doszło do kolejnego starcia w Superpucharze Hiszpanii. Rezerwowi Barcelony w mgnieniu oka doskoczyli do Marcelo, który potraktował kopniakiem Cesca Fabregasa.
Fabregas! Uy, Marcelo, lo va a echar. Lo va a echar. Lo va a echar.
Doszło do przepychanki, w której wzięli udział nawet obaj bramkarze. Sędzia pokazał 3 czerwone kartki, zaś jedyna osoba, która była zadowolona z przebiegu spotkania, stała przy ławce Realu. Tak, José Mourinho, dopiero co celebrujący genialną triplettę z Interem, wierzył, że tylko dzięki intensywności i brutalności da się pokonać dumę Katalonii. To wtedy jego palec powędrował w kierunku oka zmarłego już niestety szkoleniowca Barcy, Tito Villanowy. Casillas miał wyrzuty sumienia, nie akceptował tego typu walki na murawie. Uważał, że skoro reprezentuje kraj i wspiera ideały, jako kapitan ma obowiązek omówić te kwestie z graczami z Katalonii. Zadzwonił więc do Xaviego oraz Puyola, dwóch liderów z Camp Nou, i omówił z nimi ostatnie niesnaski. To przyniosło mu pochwałę u pomocnika Blaugrany.
Casillas zasługuje na uznanie za dbanie o interesy hiszpańskiej piłki.
Kto wie, być może gdyby nie gest Ikera, reprezentacja mogłaby się rozpaść znacznie szybciej, a zdobycie Mistrzostwa Europy w 2012 roku w ogóle nie wchodziłoby w rachubę. Jedno jest pewne, bratanie się z piłkarzami Barcelony ostatecznie zaszkodziło reputacji bramkarza u José Mourinho, ale zyskał u fanów Barcy. Generalnie nie miał szczęścia do klasyków. W 37 meczach na wszystkich frontach przeciwko Katarańczykom odniósł zaledwie 12 zwycięstw. Łącznie stracił 64 bramki, prawie 2 gole na mecz. Trzeba jednak pamiętać, że 11 z nich padło w tych dwóch tragicznych spotkaniach. 2-6 z 2009 i 0-5 z 2010 roku. Co więcej, zachował tylko 6 czystych kont, w tym jedno od 2007 roku, od początku ery Messiego. Miał na jego punkcie kompleks, choć bardzo często mu schrebiał.
Dzięki niemu stałem się lepszym bramkarzem. Inni są wdzięczni za to, że nie musieli konsekwentnie i tak często stawać w szranki z Leo. Ja uważam, że miałem szczęście, że mogłem z nim tak długo konkurować.
Wróćmy do zepsutych relacji Mourinho i Casillasa. Konflikt eskalował. Swoje apogeum miał w kwietniu 2011 roku, po kolejnym przegranym klasyku, tym razem 0-2 na Bernabeu. Trener Królewskich był czerwony ze złości, ale nie chodziło jedynie o porażkę. Jerzy Dudek, nasz reprezentant i rezerwowy wówczas goalkeeper Los Blancos, zanotował w swojej książce, że prasa przed meczem zorientowała się, że Portugalczyk Pepe będzie grał w środku pola, a nie jak zazwyczaj w centrum obrony. Sternik Realu podejrzewał wyciek informacji.
Gdzie jest ten szczur? Kto nim jest? Kto to może być? Może ty?
Special One pierwsze kroki skierował ku Estebana Granero. Upierał się, że w szatni jest kret i powiedział, że nie spocznie, dopóki nie dowie się, kto wyciąga informacje na zewnątrz. Nie oskarżył wyraźnie Casillasa o wyciek, ale mógł się czuć jako główny podejrzany. Szkoleniowiec już dawno przestał mu ufać, a bramkarz zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z tamtym wydarzeniem.
Nazywano mnie zdrajcą i kretem. Miałem i mam bliskie relacje z niektórymi dziennikarzami, ponieważ znamy się od wielu lat, ale potrafię odróżnić relacje koleżeńskie od rozmowy typu dziennikarz-zawodnik. Sądzę, że ani Mourinho, ani prezydent Florentino Perez tak naprawdę nigdy nie wierzyli w te oskarżenia.
Po burzliwym czasie sytuacja na chwilę się uspokoiła. Latem 2012 roku ich stosunki układały się dobrze, jednak wraz z upływem roku znowu doszło do tarć. W grudniu 2012 roku Real zajmował trzecie miejsce w lidze i tracił do drugiego Atletico 7 punktów. Daleko z przodu znajdowała się Barcelona. Wtedy mu zdecydował się na drastyczny ruch. Odsunął Ikera od pierwszego składu. Zaskoczył wszystkich. Casillas był zdrowy, ciągle nosił opaskę kapitańską i występował we wszystkich 16 wcześniejszych meczach. To spotkanie z Adanem w bramce Królewscy przegrali 2-3, a część straconych goli pochodziła z błędów rezerwowego bramkarza. Mourinho musiał się tłumaczyć.
To czysto techniczna decyzja. Możecie wymyślać przeróżne historie, ale to decyzja techniczna. Nic więcej.
Trener nie odpuszczał i postawił na Adana także w kolejnym starciu z Realem Sociedad, wygranym ostatecznie 4-3. Los chciał, że Iker i tak szybko wrócił na plac, bo jego zastępca już w 5 minucie otrzymał czerwoną kartkę. Równowaga została przewrócona, lecz znów tylko na kilka tygodni. W styczniu 2013 roku bramkarz złamał rękę i pauzował 2 miesiące. Pierwsza poważna kontuzja w karierze, która trwała już prawie 15 lat. W czasie, gdy się rehabilitował, realnie próżnował i ściągnął do klubu bramkarza Sewilli, Diego Lopeza. Fani uważali, że to jedynie chwilowe zabezpieczenie podczas nieobecności Casillasa. Inni jednak twierdzili, że to początek końca El Capitana. Obawy te potwierdziły się, gdy wrócił do akcji na początku kwietnia, ale tylko na ławkę rezerwowych. Kolejny mecz i ponownie ławka. I znowu, i znowu. Do końca sezonu 2012-13 nie zaliczył już ani minuty. Zbliżał się też czas Portugalczyka, znienawidzonego trenera nie tylko przez sympatyków Realu, ale w ogóle wszystkich drużyn w La Liga. Podczas ostatnich wyjazdowych spotkań kibice wyrażali znaczną niechęć w stosunku do Mourinho. Od Vicente Calderon po Anoetę. Fani wygwizdywali José i wyśmiewali, gdy spikerzy wymawiali jego nazwisko. Podnosił się natomiast tumult, gdy wśród rezerwowych wyczytywano Casillasa. Trudno było bardziej pokazać wotum zaufania wobec symbolu reprezentacji. Wraz z końcem rozgrywek, po ekstrawertycznym szkoleniowcu nie było już śladu. Zastąpił go Carlo Ancelotti. Mylili się jednak ci, którzy sądzili, że z nowym trenerem odwróci się los Casillasa. Włoch nie potrafił jednoznacznie wybrać pierwszego golkipera, więc dokonał, w jego mniemaniu, salomonowej decyzji, dając Lopezowi pograć w lidze, a Icarowi w Lidze Mistrzów i Krajowym Pucharze. W ten sposób próbował uspokoić obie strony. Pomimo braków występów w La Liga, Casillas radził sobie niesamowicie dobrze w meczach pucharowych. Od 27 listopada do 26 lutego 2014 roku utrzymywał passę 952 minut bez utraty gola. Zanotował 9 czystych kąt. Nowy życiowy rekord długowiecznego golkipera. Na koniec sezonu 2013-14 w jego ręce trafiła zarówno historyczna, bo 10. Liga Mistrzów, mimo że w finale popełnił błąd przy stracie gola, jak i Copa del Rey. Jeśli bowiem ktoś miał firmować swoim nazwiskiem La Decime, to właśnie on, legenda klubu. Gdy przeminęły tygodnie triumfu, rozpoczął się najgorszy rok Ikera. Kompletna tragedia na mundialu w 2014 roku. 1-5 z Holandią i mnóstwo nieudanych interwencji.
To był najgorszy mecz w moim życiu.
W spotkaniu o być albo nie być w turnieju ponownie się nie popisał. Hiszpanie przegrali 0-2 z Chile, a winnego wskazano bez trudu. La Furia Roja odpadła z Mistrzostw Świata. Casillas w dwóch meczach puścił 7 goli. 4 lata wcześniej w całym turnieju tylko 2. W kolejnym, na Euro 2016, Iker siedział już na ławce. Gdy jego kariera w kadrze stanęła w płomieniach, klubowy sezon 2014-15 rozpoczął się świetnie. Diego Lopez został sprzedany do Milanu, co sprawiło, że jedynka trafiła na plecy weterana Los Blancos. Zanim rok 2014 dobiegł końca, miał już 12 czystych kąt. Jego drużyna bez potknięcia wyszła z grupy Ligi Mistrzów i miała serię 12 zwycięstw z rzędu w lidze. Wydawało się, że są nie do zatrzymania. Przykry przełom nastąpił po nowym roku. El Derbi Madrileño było jednym wielkim koszmarem. Atletico zmiotło Real, aplikując mu 4 gole, nie tracąc przy tym ani jednego. I choć żaden z podopiecznych Ancelottiego nie zagrał dobrego meczu, to Casillas miał najwięcej problemów. Ta partia zapoczątkowała spadek formy. Było jasne, że 33-latek stracił koncentrację i entuzjazm. Przeciekał coraz bardziej. Na trybunach już nie skandowano jego imienia. Piłkarz słyszał tylko szyderstwa i docinki. Nie był w stanie zatrzymać chóru, a swoją frustracją tylko go intensyfikował. To żadna nowa rzecz. Podobnie serię kociej muzyki otrzymywali przed laty i Alfredo Di Stefano, i Ferenc Puskas, a później i Cristiano Ronaldo. Santiago Bernabeu to wyjątkowe miejsce, gdzie fani mają przywilej gwizdania na swoje największe gwiazdy. To Madryt.
Fani wymagają od ciebie wszystkiego, co najlepsze i każdego dnia te wymagania rosną. Musisz być na nie przygotowany. Jeśli twój poziom wydajności to 8, nie możesz sobie pozwolić na to, aby spadł do 7,5.
Bardzo chciał zakończyć karierę w Madrycie, ale też czuł, że jest wypychany. Niedługo po zakończeniu ciężkiego sezonu, Marca przeprowadziła ankietę wśród Madridistas na temat przyszłości Casillasa. Prawie połowa wybrała opcję niech odejdzie. Ich życzenie się spełniło. Na przygnębiającej konferencji prasowej wyszedł sam, bez oficjeli, i ogłosił, że dołączy do FC Porto. Nigdy wcześniej, ani nigdy potem nie widziano Hiszpana w takim stanie. Podczas wypowiedzi musiał robić pauzy, aby się całkowicie nie rozkleić, ale nawet te krótkie przerwy nie powstrzymały łez spływających mu po policzkach. Starał się zachować profesjonalny ton, lecz raz po raz łamał mu się głos. Nie potrafił zaakceptować faktu, że nie jest już graczem Realu Madryt.
Bueno, en primer lugar, gracias a... Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acuerde de mí por ser buena persona. Con mis defectos. Por tanto, gracias. Gracias. Miles de gracias. Nunca os podré olvidar
y estar seguros que allá donde vaya seguiré gritando a la Madrid. Muy bien.
Klub ponownie stanął w obliczu gniewu fanów na całym świecie. Krytykowano go za złe traktowanie swojej legendy, a sposób, w jaki zorganizowali jego odejście, nazywano haniebnym i brutalnym. Dzień później, pośpiesznie zaaranżowane prawdziwe pożegnanie, już w obecności Florentino Pereza i 2000 Madridistas. Prezydent tłumaczył się gęsto.
Iker opuścił nas, bo takie było jego życzenie. Nikt w Realu go o to nie prosił. Chciał też prostego i surowego pożegnania.
Mało kto uwierzył w jego słowa. Mleko się rozlało, zaś dokumenty rozwodowe zostały podpisane. Po ponad 2 dekadach szczęśliwych wspomnień nadszedł czas, aby Casillas ruszył dalej. W Porto otrzymał to, czego zawsze pragnął – stabilizację i regularne występy. Świat może trochę o nim zapomniał, on jednak robił swoje. Mógł swobodnie skoncentrować się na swojej pracy i biciu następnych rekordów. W marcu 2017 roku ustanowił swoją osobistą, najlepszą zdobycz – 16 meczów bez straty bramki. Został też piłkarzem z największą liczbą występów w Lidze Mistrzów – 177. I choć wkrótce wyprzedzi go w tej statystyce Cristiano Ronaldo, to Iker zawsze będzie kojarzony z najwspanialszymi rozgrywkami klubowymi bez podziału na dyscypliny sportowe. Ostatecznie zakończył karierę w sierpniu 2020 roku, ale praktycznie była ona zawieszona od 15 miesięcy, kiedy świat obiegła smutna informacja, że bramkarz miał zawał serca podczas treningu Porto.
Czułem, że tego dnia na pewno umrę. Pozwoliło mi to przemyśleć wiele spraw.
Na szczęście piłkarzowi nie zagrażało niebezpieczeństwo i szpital opuścił po kilku tygodniach. Mimo powrotu do ćwiczeń i wpisania go na listę graczy uprawnionych do występów w lidze portugalskiej, Iker nigdy już nie założył rękawic i nie pojawił się w oficjalnym meczu. Przez dłuższy czas wydawało się, że będzie kontynuował pracę jako aktywny działacz piłkarski, że stanie do rywalizacji w wyborach na szefa hiszpańskiej federacji. Zrezygnował, lecz prawie w tym samym czasie rękę do niego wyciągnął pracodawca, u którego spędził większość życia. Objął funkcję zastępcy dyrektora generalnego Fundación Real Madrid. Zajmuje się edukacją i promowaniem w Hiszpanii i za granicą wartości związanych ze sportem, kulturą fizyczną i etyką. Trzeba przyznać, stanowisko wręcz skrojone pod Casillasa. Nadal uwielbia spędzać czas na wsi u swoich rodziców. Nie interesują go najnowsze technologie, choć ostatnio z racji nowych obowiązków w Realu częściej widzimy jego aktywność w mediach społecznościowych. Znacznie bardziej woli pograć z kolegami w karty czy pójść na spokojny spacer z Sarą po parku. Ci, którzy go znają, twierdzą, że to zwyczajny człowiek i że nigdy się nie odwrócił od znajomych. Nie biega po zakładach kosmetycznych czy do fryzjera. Ponoć włosy od czasu do czasu obcina mu matka. Trzeba powiedzieć, że relacje między synem a rodzicami nie zawsze były dobre. W 2010 roku chciał ograniczyć ich rolę w spółce zarządzającej jego nieruchomościami, którą wyceniano na 30 milionów euro. Zaproponował 9 milionów euro zadośćuczynienia i sprawę zakończono polubownie. Od tamtego czasu, aż do 2019 roku, prawie nie mieli ze sobą kontaktu. Dopiero po zdrowotnych perypetiach Ikera doszło do ponownego spotkania. Ta szczególna bitwa o zdrowie być może pierwszy raz wymknęła się z pewnych rąk Casillasa, kiedy trafił pod opiekę chirurgów i kardiologów. Można było się jednak od początku spodziewać, że wynik będzie podobny jak przy poprzednich bataliach. Pozostał niepokonany.
Nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale najważniejsze jest być tutaj, aby mówić, jak się czuję. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.
Dla wielu najlepszy goalkeeper w historii. Możecie dać znać w komentarzu na YouTubie, czy sądzicie podobnie. I przy okazji zaproponujcie kolejnego bramkarza, o którym chcielibyście usłyszeć w podcaście Historie z boiska, w serii Legendarni rzecz jasna. Dziękuję za Waszą aktywność. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.